dzisiejszy poranek za to, że jesteśmy na tym miejscu i chwała też za świadectwa, które słyszeliśmy. Rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od kilku słów Dawida. Nie bój się, nie tego Dawida, tego drugiego, z Psalmu 16. Psalm 16, wersety 2 i 8. Psalm 16, werset 2 i 8. Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. I wers 8. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Jestem w ostatnich tygodniach pod wrażeniem tego, jak wiele miłości, jak wiele cierpliwości i przede wszystkim wierności ma Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel względem nas. Szczególnie zwróciłem uwagę na nieskończoną przychylność Bożą na przykładzie Izraela. Przychylność względem Izraela, która pokazuje, że nasz Bóg nigdy nie przestanie kochać, mimo że nie raz, nie dwa zapominamy albo zapieramy się Jego prawdy i Jego mocy. Chcę dzisiaj mówić o wierności Boga względem narodu wybranego, ale chcę też mówić o tym, jak proroctwa Izraela zwiastują rychłe przyjście Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. Chcę, abyśmy przez Boże Słowo i Jego miłość zostali dzisiaj zachęceni do jeszcze większego wysiłku, by być bliżej Niego, by nieść swój krzyż, a w sercu trzymać nadzieję, która nigdy nie zawiedzie. Kiedy Pan Bóg u początków dziejów powiedział dojrzałemu wiekiem Abramowi, miał wtedy 75 lat, że chce z niego stworzyć wielki naród. I Abram, będąc w tak słusznym wieku i będąc bezdzietnym, usłyszał od Boga taką obietnicę. To mogło to brzmieć raczej mało poważnie. Ale dzisiaj, po około 4000 lat od tego wydarzenia, widzimy, jak Bóg dopełnił swych obietnic. Spójrzmy na pierwszą Księgę Mojżeszową, w rozdział 12. I tam będą trzy pierwsze wersety. 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą Ci wskażę. A uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I to zdanie trzecie, werset. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Słowa, które były wypowiedziane około 4000 lat temu, a w których my doczekaliśmy dopełnienia tych słów i gdzie możemy powiedzieć tak, jak Pan Bóg obiecał Abramowi, w takim wieku, jakim był, w takiej sytuacji, jakiej był, tak było prawdą, co Bóg powiedział. Ta obietnica była dana, jak widzimy, nie tylko Izraelowi. Ona została dana w tym fragmencie wszystkim ludziom. W ten sposób Bóg raz na zawsze, można powiedzieć, związał, ściśle związał całą historię, cały los wszystkich ludzi i wybrany naród, i narody pogańskie. Pan Bóg złączył, związał dzieje Izraela z dziejami wszystkich państw na wieki. Historia narodów, różnych narodów tego świata potwierdza słowa, które czytaliśmy w trzecim wersecie. I pokazuje, że ten naród, ci ludzie, którzy odnosili się do narodu wybranego do Izraela, dobrze byli błogosławieni. Ci, którzy przeklinali Izraela, sami zostali przeklęci. Boży naród wybrany. Odnosząc to do naszego życia chrześcijańskiego, nikt, kto komu obojętny jest los Izraela, narodu wybranego, nie może być praktycznie chrześcijaninem. Być może kiedyś słyszeliście o pewnych chrześcijan, że dla nich naród żydowski, to no, Żydzi, to my wcale się nie musimy tym przejmować. Bywają czasem głosy nawet ludzi, czy nawet duchownych, którzy wypowiadają się przeciwko narodowi wybranemu. Ale Słowo Boże nam mówi jedno. Nikt, komu obojętny jest los Izraela, nie może być praktycznie chrześcijaninem i nie wie tak naprawdę, co jest Bożą prawdą. Tylko przez spełnienie obietnic, które były dane Izraelowi, przychodzi spełnienie wszystkich innych obietnic przez Jezusa Chrystusa. Teraz trochę historii. Od 70 roku naszej ery, kiedy Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, kiedy zaczął po Chrystusie powstawać pierwszy Kościół, w roku 70, czyli bardzo szybko po odejściu Pana Jezusa, Żydzi byli systematycznie wypędzani i prześladowani na swojej ziemi. Kiedy przypomnimy sobie wcześniej, to już przez około 600 lat żyli na tej swojej ziemi, ale ona już nie była ich. Albo była w niewoli asyryjskiej, albo babilońskiej, albo Rzymu. Ale już od 600 lat nie żyli w swojej... Żyli w swojej ziemi, ale nie mogli nią zarządzać. Ale to, co stało się w roku 70, to naród izraelski został wygnany i przez 1900 lat, bez kilku, prawie 1900 lat w ogóle nie było na mapie takiego państwa. Ten naród tułał się po całym świecie, najpierw po częściowo Afryka Północna, Europa Południowa, Hiszpania, a potem następne prześladowania. W końcu największa grupa pojawiła się w wiekach średnich i później w naszej części Europy Środkowo-Wschodniej, do czego potem wrócę. I tak jak słowo mówi, tam gdzie pojawiał się naród wybrany i spotykał się z przychylnym przyjęciem, tam przychodziło błogosławieństwo również na te narody, na te państwa. Ci, którzy prześladowali, sami potem cierpieli za to prześladowanie. Ale problem narodu wybranego, kiedy się rozproszył z Izraela na tak wiele wieków, był jeden zasadniczy. Gdziekolwiek się nie pojawili, i zresztą tak jest do dzisiaj, zauważmy, to czego się nie tknęli, to zamieniali w złoto. Od zawsze tak było, że Izraelici, Żydzi, nawet będąc nieposłusznym, ale Pan Bóg zawsze miał nad nimi przychylność. I gdziekolwiek się nie pojawili, na jakim krańcu świata, to czego się nie dotknęli, to zamieniali w złoto. I tak do dzisiaj możemy powiedzieć, sławni lekarze, naukowcy, odkrywcy, z takiego malutkiego narodu żydowskiego, jak wielu ich jest. I tak naprawdę to błogosławieństwo od Boga było dla nich często przekleństwem, bo jak przychodzili na jakiś czas do jakiegoś kraju i ci mieszkańcy widzieli, że oni niedawno tu się pojawili, a już wiedzie im się dużo lepiej od nas, to zaczynali ich prześladować. I Działo się tak przez wiele wieków, aż zasadnicza grupa Izraelitów nie pojawiła się na terenie naszej części Europy, w tym bardzo wiele na terenie dzisiejszej Polski, Ukrainy, Rosji, czyli też w dużej mierze tej Polski, tej większej jeszcze przed II wojną. Następny temat, Holokaust. Nie dość, że byli tyle wieków na wygnaniu, to byli wielokrotnie prześladowani. I przyszedł taki czas Holokaustu, czyli ostatecznego wyniszczenia, wypalenia tego narodu. I kiedy Hitler obmyślał, jakby tu oczyścić Europę, to najpierw były inne pomysły. Najpierw myśleli, że wszystkich Żydów z Europy wywiozą za Ural. Tam, gdzie jest Azja, za Ural i nie będzie kłopotu z Żydami. A potem był pomysł, wyślemy wszystkich na Madagaskar, na taką wyspę i tam wszystkich Żydów z Europy. Ale Hitler policzył koszty i wyszło, że to się nie opłaca. Musimy znaleźć jakiś tańszy sposób. I znalazł sposób, obozy koncentracyjne, obozy masowej zagłady, oczywiście nie polskie, niemieckie obozy zagłady. Ale później to wszystko było udoskonalane. Żeby to było szybciej, to tak naprawdę dostosowywano samochody, ciężarówki, do których wpuszczano spaliny. To, co samochód spalił, to, co silnik spalił, wpuszczano do tego przedziału, w którym siedzieli ludzie. Szybkie zagazowanie, śmierć, spalenie. Było to bardzo wyrafinowane, bardzo praktyczne, można powiedzieć. I w ten sposób zginęło około 6 milionów Żydów, w tym około 3 milionów w naszym kraju, na terenie naszego kraju. I nawet to wydarzenie Holokaust bardzo wiąże się nawet z naszymi terenami. Jak już kiedyś wspominałem, na rok przed wojną, w październiku 1938, Hitler zaczął czyścić Niemcy z Żydów. I pewnej nocy wyczyścili Berlin i okolice z Żydów. Dali im chwilę czasu, wsadzili ich w pociągi, oczywiście bez klasy, bydlęce, i wywieźli ich na granicę polską z Wążyn. I poprzez takie zawiłości dyplomatyczne, o których teraz nie będę mówił, stało się tak, że Niemcy wygonili 9 tysięcy Żydów z Berlina i okolic. Część z nich miało polskie obywatelstwo. I tak ich zostawili. I to było na prawie rok przed wybuchem II wojny. I część z tych ludzi oczywiście jak najszybciej rozjechała się po naszym kraju. Rozjechała się za granicę, bo widzieli, że to chyba już są nieprzelewki. Część uciekła do Izraela, ale ciągle to było tylko jeszcze mała grupka ludzi. Ale zasadnicza grupa tych ludzi, którzy przybyli na prawie rok przed wojną do Zwolszynia, zostali przyjęci tak naprawdę bardzo dobrze przez mieszkańców tego miasta i okolic. Prawda jest taka, to miasto w jednej chwili podwoiło liczbę swoich mieszkańców. I ta zasadnicza grupa żyła tam aż do wybuchu wojny, a potem oczywiście większość z nich zginęła. Dzisiaj żyje w Izraelu około 7,5 miliona ludzi. Czyli jeśli mamy 7,5 miliarda na ziemi, 1 na 1000 żyje w Izraelu. Ale to jeszcze nie są wszyscy Żydzi, bo Żydów jest tam tylko 75%, czyli może z 5,5 miliona Żydów. Ale kiedy zobaczymy media, kiedy zobaczymy gazety, internet, telewizję, jak to możliwe, że tak niewielki kraj, kilka milionów osób, ale zainteresowanie mediów, i to prawie codziennie, tym krajem jest większe niż wielkimi potęgami światowymi. Ile razy słyszymy o krajach typu Bangladesz, typu inne kraje, a azjatyckie czy afrykańskie, których liczbę mieszkańców liczymy w milionach osób. Ale jest mały kraj, Izrael, o którym słyszymy prawie codziennie. Na przykład dzisiaj słyszymy o tym, że Iran grozi użyciem swojej broni nuklearnej. I Izrael bardzo poważnie zastanawia się dzisiaj nad zbombardowaniem Iranu. Jak wiecie, chodzi tam o różne cele. Niektórym krajom chodzi przede wszystkim o ropę irańską. Ale jest to niewielki kraj, o którym codziennie słyszymy. Ale powód, dla którego nas dzisiaj obchodzą Izraela, jest trochę inny. Bo my wiemy, że poprzez spełnienie wielkich proroctw, które były dane Izraelowi, przyszło i zbawienie na powrót. My wiemy, że przez spełnienie proroctw przyszedł nasz Zbawiciel. I po trzecie, przez spełnienie proroctw wiemy, że przyjście Zbawiciela powtórne jest coraz bliżej. Że dopełniają się czasy tej ziemi i my, jako naśladowcy Jezusa, chcemy żyć tą rzeczywistością. Kiedy spojrzymy na najnowszą historię Izraela, tak jak wiemy, w roku 1948 nagle znikąd, mimo niemożliwych jakichś nawet politycznych możliwości, nagle w miejscu historycznym po 1900 niemal latach bez ziemi, bez bycia tam, powstało państwo Izrael. I przez te kilkadziesiąt lat Pan Bóg bardzo mocno ingerował i w dalszym ciągu ingeruje w to malutkie państwo, które otoczone jest i przez sąsiadów bardzo nieprzychylnych, i też przez mocarstwa, które również są im nieprzychylne. Wspomnę tylko kilka dat. 1967, tak zwana wojna sześciodniowa. Rok 1973. Niektórzy z nas to znają z własnych przeżyć, tak? Kiedy byli młodsi. Rok 73. Wojna Jom Kippur. Rok 84. Rok 91. Operacje Mojżesz, operacje Salomon. Kto chce, można sobie w domu więcej na ten temat poczytać. Bóg konsekwentnie realizuje swój plan. I z tak malutkim państewkiem muszą się liczyć wszystkie mocarstwa tego świata. Bo Pan Bóg przewidział jeszcze coś więcej ze względu i na ten naród, i ze względu na nas. Bóg przywrócił im ziemię po 1900 latach. I władzę nad swoją ziemią po ponad 2500 lat. Nie ma w historii świata żadnego innego narodu, który by został na taki okres wygoniony, czy nawet na krótszy, wygoniony ze swojego państwa. I który by przeżył, i który by powrócił. Dla porównania podam tylko przykład naszych zaborów. Jako państwo, Polska, naród, byliśmy pod zaborami niecałe 150 lat. I trzech zaborców odcisnęło mocne piętno. Niektórzy mówią, że z zaborów nie do końca się jeszcze pozbieraliśmy. A było to tylko 150 lat, w ciągu których mieszkaliśmy przecież na naszej ziemi. Tylko nas z mapy usunięto. Byliśmy częścią austriacką, pruską czy rosyjską. Ale nikt nas nie wygonił z tej ziemi. Izrael został wygoniony i cudownie powrócił. Dlaczego to jest cudowne? Za chwilę się dowiemy. Zobaczmy, jak o odrodzeniu Izraela powiedzieli Jeremiasz i Izajasz. 600-700 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Jeremiasz 31, wersety 7 i 8. Jeremiasz 31, wersety 7 i 8. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem narodów. Zwiastujcie, wysławiajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztkę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi i chromi, brzemienne i rodzące razem. Powrócą tu w wielkiej gromadzie. Izrael tylko raz w swojej historii był wygnany daleko na północ i na krańce świata. Nawet kiedy był w niewoli babilońskiej, to był kawałek od swojego domu. I tak naprawdę w niewoli babilońskiej była tylko część Izraela. Reszta mieszkała. To, co stało się w roku 70 naszej ery, to było jedyne doświadczenie w historii Izraela, kiedy zostali wygonieni na krańce świata i na północ, i na południe, bo do Afryki, do wszystkich państw. I jeszcze Izajasz 43. Izajasz 43 i tam werset od 5 do 7. Czytamy tu o rzeczach, które stały się kilkadziesiąt lat temu, a zostały powiedziane około 2600-2700 lat temu. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Ze wschodu przywiodę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców świata. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Bóg wybrał i umiłował Izraela i On kontynuuje swoje działanie. I mimo, że większość dzisiejszego Izraela, większość Izraelitów nie wierzy w Boga, buntuje się. Większość zdecydowana nie przyjmuje w ogóle Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza. To Bogu nie przeszkadza. On ukochał i On dokona swojego dzieła. Dzisiaj prawie nikt z Izraelitów nie uważa, że to Boże cudowne działanie, że oni są z powrotem w swoim domu, w którym nie było ich przez wiele wieków. Jak prorokuje Ezechiel na około 500 lat przed Jezusem, Bóg nie poprzestanie tylko na odnowie państwa Izrael, na tym, co już widzimy, ale za chwilę w historii stanie się coś bardzo ważnego. Ezechiel 11 i kolejne 3 wersety. Ezechiel 11, wersety 19 do 21. Ezechiel 11, 19 do 21. Od 16 nawet. Od 16. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, chociaż zapędziłem daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem. I dam wam ziemię izraelską, nie inną, izraelską. A gdy wrócą tam, i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Wielu Żydów, kiedy rozproszyli się po świecie, kiedy to rozproszenie trwało przez długie, długie wieki, zaczęli szukać nowej ziemi obiecanej. I wielu szuka tej ziemi obiecanej do dzisiaj. Ale Bóg przez Ezechiela 2,5 tysiąca lat temu powiedział: z powrotem ze wszystkich krańców, z tych państw, przywiodę was do państwa Izrael. I to już dzisiaj mamy. Ale jeszcze ich serca nie są gotowe. Ale następnym krokiem będzie zmiana ich serca kamiennego w mięsiste. I to będzie już naprawdę blisko końca. Nie nam mówić, czy Bóg to sprawi, ale zwróćmy na to uwagę, czy Bóg to sprawi jutro, czy za 50 lat. To jest napisane, Bóg nie będzie czekał, ale da im serce nowe. Bóg musi im pomóc, musi im dać serce nowe. Oni sami nie są w stanie dojrzeć do tego być może. I dzisiaj Bóg chce zmiękczyć moje i twoje serce, żeby nie było zbuntowane, żeby nie było przewrotne, nieczułe, ale żeby nasze serca dzisiaj mogły bić na chwałę Boga. Bo tak jak postępuje względem swojego narodu wybranego, tak postępuje i będzie postępować względem mnie i ciebie. Bogu miłe jest każde serce, które go szuka i które chce być posłuszne Jego głosowi. Dziś przytoczymy jeszcze jeden fragment z ostatniego rozdziału naszej Biblii. Ostatnie proroctwo z naszej księgi, objawione przez Bożego Anioła, a widziane i spisane przez przyjaciela Pana Jezusa, przez apostoła Jana. I jest to słowo, z którym zmartwychwstały Jezus Chrystus zwraca się po raz ostatni ze słowem pełnym nadziei dotyczącej wiecznej przyszłości tych, którzy zdecydowaliby pójść za Nim, za Zbawicielem. Otwórzmy ostatni rozdział naszej Biblii. 22 rozdział Księgi Objawienia. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc. A liście drzewa służą do uzdrowienia narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i Baranka. A słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze. A imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. I rzekł do mnie, te słowa są pewne i prawdziwe. A Pan Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać. I oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który szczerze słów proroctwa tej księgi. A ja, Jan, słyszałem to i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą twoim i braci twoich proroków. Braci twoich proroków i tych, którzy szczegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi. Albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wami, z wszystkimi. Amen. Dodam słowo. Jak czytaliśmy, nic nie można dołożyć do słów proroctwa i tej księgi. Wszystko, czego świat szukał, wszystko, czego każdy z nas może szukać w życiu, cokolwiek by to nie było, wszystko, co najważniejsze, zostało już nam objawione. Wszystkie proroctwa dotyczące wybawienia człowieka z grzechu zostały wypełnione w Chrystusie Jezusie. Nie ma już i nigdy nie będzie innego ratunku od Boga. Innego sposobu na zbawienie nie będzie. Kto przegapi Jezusa, będzie na wieki potępiony. Nie będzie pił z tej rzeki żywota, o której czytaliśmy. Ale każdy, kto szuka, a Pan Jezus łagodnie zaprasza, by wziąć darmo dostęp do życia z Bogiem na wieki. I zwraca się do tych, którzy Go jeszcze nie znają, ale mówi też do tych, którzy są święci: nadal się uświęcajcie. Jezus obiecuje swoim imieniem, najdroższym imieniem, spełnienie tych słów. Oczywiście jedno pozostaje w rękach naszych. Decyzja moja i twoja. Czy chcę, aby Pan Jezus był Panem mojego życia doczesnego, ale przede wszystkim, czy chcę, aby przez Niego móc cieszyć się wiecznością. Najbliższa niedziela będzie bardzo szczególną dla naszej społeczności. Boże Słowo mówi więcej o tej uroczystości. To będzie wielka uroczystość w niebie. Bo jak powiedział Pan Jezus, wielka, ogromna jest radość z każdego grzesznika, który się upamięta. Tak więc i w niebie, z powodu tego, co będziemy przeżywać za tydzień, jak Bóg pozwoli, zapanuje wielka, zbiorowa radość. Ale zanim to nastąpi, musimy jeszcze przeżyć następne kilka dni. Będą to szczególne dni dla Ciebie, siostro, dla Ciebie, bracie. Dla Was, którzy zdecydowaliście, że pragniecie wobec społeczności wyznać wiarę w Jezusa i okazać w ten sposób posłuszeństwo Bożemu Słowu. Ale wierzę też, że to będzie szczególny tydzień przed tą niedzielą dla Waszego życia. Zwłaszcza to oczekiwanie, to pragnienie, by w obecności Boga i ludzi zawrzeć wieczne przymierze z Bogiem, którego nikt nie jest w stanie zerwać. Myślę, że to oczekiwanie, które będzie Twoim udziałem przez ten tydzień, można porównać tylko z tym pragnieniem, o którym czytaliśmy tu na końcu. Z pragnieniem tych, którzy gorąco pragną przyjścia Pana Jezusa. Tych, którzy wołają: przyjdź, Panie Jezu. Tak samo jak oni pragną, jak wierzę, pragniemy przyjścia Pana Jezusa. Tak samo będzie w Waszym życiu w tym tygodniu. Będzie to gorące oczekiwanie, aż staniecie przed obliczem Boga, aby powiedzieć tak i aby pokazać, że to, co dokonało się już w waszym sercu, chcecie wyznać przed innymi. W słowie, które czytaliśmy, mamy, to jest ostatnia kartka właściwie tej księgi, ja nawet mam taką podatną niestety, ale na ostatniej kartce tej Biblii jest ostatnie zaproszenie. Być może wielu ludzi zaczyna czytać Biblię od końca, tak jak często gazety czytamy od końca. I wiele osób być może otworzyło pierwszy raz Biblię od tej ostatniej strony. I tam Jezus bardzo łagodnie zaprasza, aby ci, którzy jeszcze nie podjęli świadomej, dojrzałej decyzji o tym, żeby to doczesne i wieczne życie spędzić z Bogiem i Jego wiernymi, aby to uczynić. To słowo, które czytaliśmy na końcu, ono nam mówi bardzo dobrą rzecz. Wszyscy będziemy żyć wiecznie. Wszyscy będziemy żyć wiecznie, ale miejsce to jeszcze jak sobie sami wybierzemy. Zależne od mojej i Twojej decyzji. A ta decyzja może i musi być podjęta, póki żyjemy. Gdyż potem już na wieki, jak mówi słowo, niemożliwe będzie przejście z miejsca potępienia do miejsca wiecznej radości. Kończąc, chciałbym nas zachęcić do modlitwy, do szczególnego trwania przy Panu w tym wyjątkowym dla naszej społeczności tygodniu. Nie mówię teraz do katechumenów, dla tych, którzy będą zanurzeni w wodzie. Mówię do nas wszystkich, proszę nas wszystkich. Proszę, abyśmy trwali w modlitwie i za tych, którzy już zdecydowali, o tych, którzy jeszcze decyzji nie podjęli, o tych, którzy tę decyzję już dawno podjęli i nawet zamanifestowali, ale dzisiaj nie mają pokoju z Jezusem. Abyśmy modlili się też o głoszone słowo i świadectwo, jakim będziemy mogli się dzielić za tydzień z tymi, którzy być może przyjdą tu po raz pierwszy, a może nawet po raz ostatni w swoim życiu. Niech Bóg i Stwórca i Zbawiciel Jezus Chrystus odbierze sobie chwałę z naszych gorących, mięsistych serc. Niech każda godzina, każdy dzień wypełniony będzie obecnością Jego Ducha Świętego. Amen.